Błękitna parasolka. Gdy w Polsce zniszczono już doszczętnie system edukacyjny, ktoś wymyślił, by zainicjować rok nauki. Ponieważ największej dewastacji uległy nauki przyrodnicze, takie jak chemia, biologia, fizyka i królowa nauk, której prawdy żadne socjalizmy i komunizmy nie były w stanie podważyć, czyli matematyka, władze postanowiły, żeby stworzyć rok fizyki. Nauki przyrodnicze mają to do siebie, że ich budowa w naszym umyśle musi być uporządkowana. One wzrastają albo raczej powinny wzrastać w naszych umysłach, a budowanie ich powinno być ciągłe, jasne i zrozumiałe. Ta kolejność i umiejętność budowania wyjaśnia i wyzwala w nas okrzyk: o, nareszcie zrozumiałem to zjawisko, wiem teraz, jak przebiega ten proces. Kiedy ogłoszono rok fizyki, wszędzie pokazały się nalepki z nazwiskiem wielkiego odkrywcy Alberta Einsteina i wzorem E równa się MC kwadrat. Bardzo znany wzór, który na przestrzeni czasu wywołał wielkie i zrozumiałe emocje. Mówi on o olbrzymiej ilości energii uśpionej w masie materii. A żeby ją obliczyć, trzeba kwadrat prędkości światła pomnożyć przez masę tej materii. Prędkość światła jest olbrzymia i wynosi 300 tysięcy km na sekundę, co jest dość precyzyjnie zmierzone. Ta wielkość podniesiona do kwadratu i pomnożona przez 1 kg masy daje tą astronomiczną liczbę kilowatogodzin energii. Polskie Radio na Boże Narodzenie i Nowy Rok zafundowało nam wspaniałe opowiadania o potędze nauki fizyki i o wielkim Einsteinie. Opowiadanie o właściwości zjawisk świetlnych jest nadzwyczaj trudne, podobnie jak opowiadanie o Albercie Einsteinie, którego życie usłane było ciekawym, lecz niezbyt jasnym labiryntem. Po całości dyskusji o świetle i wielkim uczonym musimy przyznać, że impreza okazała się wysoce nieudana. Panowie profesorowie nie mówili absolutnej prawdy o Einsteinie, a raczej tylko to, do czego zostali zobowiązani przez pierwszy program Polskiego Radia. A chodziło właściwie o wielką fetę na Boże Narodzenie, która właśnie okazała się tą wielką klapą. W Instytucie Fizyki PAN, którego byłem pracownikiem inżynieryjno-technicznym, nie wiedziano, że za czasów grozy stalinowskiej fizyki uczył mnie polski uczony Franciszek Zienkowski, usunięty następnie z Politechniki Warszawskiej za to, że niechętnie zaliczał egzaminy studentom, którzy starali się wymuszać te zaliczenia czerwonymi krawatami. Franciszek Zienkowski został usunięty z uczelni za to, że ponoć powiedział na wykładzie, iż światło pochodzi od Boga, a nie od Słońca, a także oskarżono go o szereg innych głupawych wypowiedzi, których profesor Zienkowski, wykształcony na Uniwersytecie Niemieckim w Göttingen, nigdy by nie wypowiedział. Profesor Zienkowski był znakomitym fizykiem i wręcz genialnym dydaktykiem. Wszyscy studenci, którzy naprawdę chcieli się uczyć, kochali profesora. W szkole Wawelberga i Rotfanda byłem jego młodszym asystentem, a na Politechnice Warszawskiej jako student Wydziału Elektroniki zorganizowałem w latach 1945-1946 obronę profesora przed fałszywymi oskarżeniami. Ale dopiero na łożu śmierci mogłem mu wręczyć dokument, który stwierdzał, że ponownie został przyjęty w poczet profesorów Politechniki. W szkole Wawelberga, o której wspomniałem, poza wykładami profesora z teorii względności, których słuchaliśmy z niemałym zafascynowaniem, organizowałem wraz z profesorem Zienkowskim pracownię fizyczną. Na Politechnice Warszawskiej poznałem jeszcze jednego genialnego człowieka, profesora Tadeusza Trajdosa-Wróbla, który uczył matematyki i wykładał studentom te dziedziny matematyki, które są niezbędne dla zrozumienia teorii względności, a mianowicie rachunku tensorowego, potrzebnego do opanowania szczególnej teorii względności i geometrii różniczkowej, wielowymiarowej, koniecznej do zrozumienia ogólnej teorii względności. Jako pracownik Instytutu Fizyki PAN nie czułem się gorszym pracownikiem od kolegów fizyków, mimo tego, iż byłem traktowany jako inżynierek majsterkowicz, który jako niedokształcony może być zastosowany wyłącznie do prac pomocniczych. Ja się jednak nigdy nie poddawałem i zrobiłem Instytutowi Pan pewien kawał, zdobywając za swoją pracę pierwszą nagrodę mistrza techniki za rok 1969, czego mi wielcy profesorowie, awansowani socjalistycznie, nigdy nie darowali. Powołany rok fizyki okazał się niewypałem. Z tego względu, iż słynny wzór E równa się mc kwadrat, a także zjawiska świetlne omawiane przez profesorów są dla przeciętnego człowieka niezwykle trudne do zrozumienia. Wielki fizyk Louis de Broglie, francuski uczony, powiedział on kiedyś do pospolitego ludu: światło zachowuje się dwulicowo. W zjawiskach fotoelektrycznych obserwujemy go jako biegnące cząstki. Z metali wybija elektrony, zaś w zjawiskach czysto optycznych jest typowym ruchem falowym. Obserwujemy jego dyfrakcję i interferencję. Louis de Broglie zażartował sobie i powiedział, że w świetle widzi monetę, która jest przecież całością, jednak obserwujemy ją raz jako reszkę, a raz jako orzełka. Nie jest proste chociażby powierzchowne omówienie własności światła. By zrozumieć takie omówienie, niezbędne jest posiadanie wielkiej wyobraźni. A już całkowitym gwałtem na słuchaczach Polskiego Radia było pominięcie pewnych zasadniczych równań wyprowadzonych i omówionych przez fizyka holenderskiego jako przekształcenia Lorentza. Zacznijmy więc od początku. Doświadczenia ze światłem wykazują, że jeśli promień świetlny biegnie w określonym kierunku, to ten promyk świetlny będzie wyprzedzał wszystkie ciała poruszające się w tym samym kierunku z różnymi prędkościami. V zawsze z tą samą prędkością względną światła. C równa się 300 tysięcy km na sekundę. Innymi słowy mówiąc, jeśli w omawianym kierunku wyślemy jakieś elementarne cząstki materii, dajmy na to z prędkością połowy prędkości światła C0,5, wtedy promień świetlny wyprzedzi te cząstki również z prędkością C, równa się 300 tysięcy km na sekundę, a nie jak powinien z prędkością 150 km na sekundę. Pan Lorentz na marginesie swoich prac naukowych, w których miał znaczące osiągnięcia, zapisał, co następuje. Jeśli światło jest takim dziwakiem absolutnym i każdego konkurenta, który biegnie w tym samym kierunku nawet najszybciej i tak wyprzedza z tą samą prędkością C, zegary siedzące w kieszeni konkurenta światła wydłużają swoje sekundy, a miary długości drogi trzymane w rękach konkurenta skracają się. Lorentz wyprowadził czynnik, który bierze udział w skracaniu się odcinka długości i wydłużaniu się odcinka czasowego, czyli sekundy. Ten czynnik jest pierwiastkiem kwadratowym, pod którym jest jedynka, od której odejmujemy kwadrat prędkości biegnącego za światłem konkurenta, który jest podzielony przez kwadrat prędkości światła. A zapisujemy to w postaci V, pierwiastek z 1 minus ułamek V2 podzielone przez C2, gdzie C jest prędkością światła, a V jest prędkością gonionych przez światło cząstek elementarnych. Największą krzywdę, jaką opowiadający o Albercie Einsteinie przedstawiciele nauki zrobili polskiemu społeczeństwie, jest to, że w każdym podręczniku uczciwej fizyki jest szeroko omawiana sprawa, że przed Einsteinem to Lorentz wyprowadził wzory na skracanie się długości odcinka i wydłużanie się sekundy. W audycjach radiowych nazwisko Lorentza zostało całkowicie pominięte. Einstein w swoich pracach nad tak zwaną szczególną teorią względności wyjął z pracy Lorentza wzory i zaczął je uzasadniać w swojej pracy. Uzasadniał zależności wyprowadzone przez poprzednika, a to jest zupełnie co innego niż je stworzyć samemu. Za te uzasadnienia związków matematycznych Lorentza Einstein otrzymał Nagrodę Nobla. Nie twierdzę, że jego wkład w mc kwadrat jest żaden, ale to jednak Lorentz odegrał tu zasadniczą rolę. Nie sposób jest omówić szerokie aspekty teorii względności w jednym tylko krótkim felietonie. Dlatego też będę pisał o tym w następnej parasolce. Tę parasolkę piszę dla Państwa ze szpitala w Sandomierzu. Za kilka godzin czeka mnie dość złożona operacja. Jeśli wszystko skończy się dobrze, to napiszę o naszym MC kwadrat następny felieton. Życzę wszystkim słuchaczom Radia Jutrzenka wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia, Andrzej Cielecki.